Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Wczoraj w Fundacji Świętego Benedykta odbyło się spotkanie, finisaż, spotkanie zatytułowane Reflexio, czyli o nowym widzeniu i nawykach patrzenia na sztukę. Taki był tytuł wykładu otwartego Grażyny Strykowskiej z okazji finisażu wystawy Szkice z Włoch, która prezentowała pracę właśnie Grażyny Strykowskiej i Marcina Cyrulskiego. Dzisiaj w studiu moimi gośćmi są Grażyna Strykowska, artysta, malarz, grafik, absolwentka Wydziału Malarstwa Poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Obecnie jest to nasz poznański Uniwersytet Artystyczny. Przez kilka lat asystentka w pracowni profesora Norberta Skupniewicza, artysta, malarz, który maluje obrazy olejne w bardzo zróżnicowanych formatach, a których tematem są często piety, wizerunki kobiece, i artysta, który subtelnie czerpie z klasyki greckiej i łacińskiej, która poniekąd będzie także tematem naszego dzisiejszego spotkania. Drugi gość to dr Marcin Cyrulski, absolwent historii i filologii klasycznej w Uniwersytecie Łódzkim, w latach 2018-2019 adiunkt w Uniwersytecie Śląskim, którego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze i historii bizantyjskiej oraz trapezunckiej. Jest lektorem, Marcin Cyrulski, języków takich klasycznych jak właśnie greka i łacina. Jest tak także tłumaczem. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Od paru lat z powodzeniem prowadzą Państwo niezwykłą pracownię w Poznaniu, pracownię otwartych oczu, która łączy w sobie sztuki plastyczne z nauką klasycznych języków, jakimi są łacina i greka. I moje pierwsze pytanie do pani Grażyny Strykowskiej. Dlaczego taka idea zrodziła się, takie przekonanie o potrzebie powołania takiej pracowni właśnie?
Myślę, że od zawsze, od początku własnej twórczości, starałam się uczyć innych, dzielić się tym, co sama posiadam. Przez całe życie szukałam kryteriów dla sztuki, dla dzieła i nie mogłam ich znaleźć. Dopiero pomogły mi w tym filozofia, no i języki tak zwane martwe, klasyczne. No i znajomość korzeni naszej cywilizacji łacińskiej, znajomość sztuki sięgającej starożytności Grecji i Rzymu. I w swojej pracowni zawsze przyjmowałam różnych studentów, uczniów, różnych ludzi, którzy pragnęli albo uczestniczyć w sposób taki zupełnie samodzielny, towarzysząc mi w moich zmaganiach, powiedzmy, malarskich i w różnych dyskusjach, a także ci, którzy przybywali po wiedzę, żeby po prostu rozszerzyć swój poziom, nie wiem, rysowania, komponowania, malowania. Po jakimś czasie okazało się, że to jest absolutnie za mało, że młodzi ludzie dzisiaj nie wiedzą, po prostu nie potrafią kojarzyć, nie znają pojęć, nie potrafią sięgać wstecz do tego, co wydarzyło się w sztuce. Nie mają, jeszcze mniej mają tych kryteriów w ocenie jakiegoś dzieła plastycznego czy własnej twórczości, niż posiadały moje pokolenia wiele lat temu. Po prostu wtedy jeszcze było jakieś odniesienie, ponieważ edukacja ta powojenna zbożała już o filozofię, o grekę, łacinę, logikę, powiedzmy jeszcze etykę. Ona już została zamknięta dla wszystkich poziomów, od gimnazjum po uniwersytet, ale jeszcze byli nauczyciele, którzy pamiętali starą szkołę i potrafili zakorzenić nas w tym świecie sztuki sięgającym aż starożytności. No i postanowiłam, że owszem, będę przyjmowała jakichś adeptów kolejnych do swojej pracowni, że będziemy współpracować, ale pod warunkiem, że będzie to rozszerzone o te brakujące elementy, że trzeba zdobywać jakąś wiedzę, jakąś propedeutykę nauki o cywilizacjach, jakąś małą propedeutykę filozofii. I przede wszystkim języki, grekę i łacinę, żeby chociaż umieć rozpatrzeć to, co w sztuce się pojawia w tych językach, żeby zrozumieć. Na początku sama też musiałam podjąć takie kroki, żeby się uczyć tej greki i łaciny. I na początku zadawałam pytanie, co w języku polskim, w tym, którym się posługujemy na co dzień i w tym artystycznym, pochodzi z greki, czy jest jakieś słowo. A teraz po paru latach już doświadczeń z tą greką pytam, co nie pochodzi z greki w naszym języku i co nie pochodzi z łaciny, bo tego jest po prostu tak wiele.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby teraz zapytać, to pytanie już zadać panu Marcinowi Cyrulskiemu, tak żeby ono wybrzmiało również dla naszych słuchaczy właśnie, jaka jest wartość w tym współczesnym uczeniu się języków martwych jednak, bo tak myślimy cały czas o łacinie i o grece.
Cały czas myślimy, że to są języki martwe, natomiast te języki są cały czas żywe. I nawet chyba sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo gdyby kogokolwiek zapytać, jaki procent słów w języku polskim, nie mówię już nawet o języku angielskim, pochodzi z języka łacińskiego bądź greckiego, to bylibyśmy zdziwieni, bo tam jest, nie wiem, może z połowa, jeśli chodzi o te języki. To w naszym języku pewnie z połowa pochodzi z języków klasycznych. W zasadzie nie wyobrażamy sobie... Ciężko jest sobie wyobrazić, jakbyśmy się porozumiewali, gdybyśmy nie znali tych języków, nie mieli tych... Także musimy mieć podstawy w tych językach, żebyśmy rozumieli też słownictwo. To, co jest zawarte w tych słowach, żeby nam ktoś nie próbował podmienić tych słów dzisiaj. Poza tym stoi przed nami otworem cała literatura grecka i łacińska, a także średniowieczna, też grecka i łacińska, bo ja z racji tego, czym się zajmowałem, a zajmowałem się Bizancjum, czy później ściślej może już mówiąc Trapezuntem, to jest kultura grecka, ale kultura grecka średniowieczna. Także... Ogrom literatury stoi przed nami otworem, jeśli znamy te języki klasyczne.
Może warto tu przypomnieć, że cała Biblioteka Marcjańska w Wenecji została podarowana przez Besariona. To jest bogactwo dla całej Europy kulturowe i kulturotwórcze przede wszystkim. Stamtąd pochodzi z Trapezuntu, który był takim ostatnim, najmniejszym przyczółkiem, prawda?
No w zasadzie tak, taki przyczółek, który tam przez 250 lat w zasadzie się utrzymał, ale upadł niestety pod naporem Turków. Skończyła się tam kultura grecka, ale rękopisy, czy z Bizancjum, czy w ogóle te rękopisy greckie, które mamy, no to w jakiś sposób dotarły stamtąd.
Może warto tu wtrącić taki przykład takiego jednego słowa.
Jeszcze Grzegorz tutaj podpowiada, to żeby powiedzieć o słowie tolerancja.
Na przykład, żeby rozumieć właśnie, żeby tak praktycznie
żeby rozumieć
zastosować
to słowo,
tą grekę
bo nam się
łacinę.
Wmawia, że mamy być tolerancyjni, ale co znaczy tolerancja? Tolerancja to znaczy dźwigać, znosić coś, nawet przecierpieć coś, a nie afirmować to.
No właśnie.
To jest jeden z wielu przykładów, które można by podać.
A jeśli odniesiemy grekę i łacinę do sztuki, to takim pięknym przykładem, o którym można się bardzo rozpisać, jest tak zwana czara Nestora, znaleziona na Isi. Dawniej nazywaliśmy Pitekusaj, tę wyspę grecką. I ona znaleziona w VIII wieku przed naszą erą. To jest pierwszy zapis, taki z prawa do lewej w Grece. I można to zacytować, ponieważ bardzo pięknie to może wybrzmieć i można na tym przykładzie pokazać, jak przechodzi to, jak to przenika ze starej, starożytnej wręcz kultury do dzisiaj. Może by było dobrze, jeżeli uzyskam pozwolenie, to ja chętnie tutaj zacytujemy. Może Marcinie, ty lepiej to przeczytasz.
To może ja to przeczytam. To jest napisane heksametrem.
Chodzi o ten heksametr właśnie.
Chodzi o heksametr, tak. Hosdan tu de piesi poterio autica kenon chimeros hairesei kalistefanu afrodites.
To jest do 11 księgi Iliady, do Nestora, tak to można zatytułować, ale o co chodzi? Ten heksametr został przejęty potem przez poezję europejską i trafił również do nas. I
mamy fragmenty u Mickiewicza, na przykład. Mickiewicza. Skąd wracali Litwini z nocnej wracali wycieczki?
To jest ten sam heksametr. To po prostu znajduje się w naszej kulturze. To jest bardzo ciekawe. Sami wpadając na te tropy właśnie tych wszystkich zapisów i tych rytmów, które się pojawiały w zapisie języka greckiego. Szukaliśmy kiedyś prawie całą noc nagrań takich, które nam się wydawały prawdziwe w brzmieniu z Iliady, bo ona też jest napisana heksametrem. I to jest coś wspaniałego. Jak o tym mówiliśmy, zaprosiłam tutaj pana Marcina na wykłady we Wrocławiu. Jak mówiliśmy o tym heksametrze, jak puściliśmy te fragmenty, niestety te najpiękniejsze zniknęły z internetu.
Zniknęły niestety,
nie wiadomo, dlaczego, które wynaleźliśmy. Ale jak puszczaliśmy tą Iliadę, to prosili nas o te nagrania. Tak bardzo melodyjne i piękne się to wydawało.
Tak, bo to w zasadzie powinno jeszcze brzmieć jak muzyka, taka trochę melorecytacja. Ja może
Post
tak nie
to the piecey. O, właśnie, to tak,
tak
czuć.
Ale to
nie?
Tak, tylko że tam jeszcze były te długie, których no, my nie, w zasadzie nie wiemy, nie mamy nagrań. Nie wiemy, jak to brzmiało. Możemy się tam próbować domyślać, jak to brzmiało, ale to powinno jeszcze bardziej śpiewać. Ja mam taki ten przyciskowy tutaj akcent daję, a on powinien być jeszcze bardziej melodyjny.
Czyli mamy tutaj do czynienia z taką koegzystencją właściwie sztuk i poniekąd państwo również w Pracowni Otwartych Oczu taką ideę koegzystencji sztuk realizują. To, co dla mnie było w tym wczorajszym wykładzie refleksją i też interesujące, to było porównanie sztuki antycznej, starożytnej do sztuki współczesnej. Zazwyczaj historycy sztuki czy krytycy sztuki może bardziej, porównują okresy bardziej do siebie zbliżone. A tutaj mieliśmy to porównanie
bardzo
odległe, ale udało się pani wykazać, że ci uznani za największych twórców sztuki współczesnej, sztuki po II wojnie światowej, bo tak się definiuje sztukę współczesną, to oni czerpali również z tej sztuki właśnie starożytnej. I te przeniesienia są dosyć nawet widoczne bardzo interesujące.
Niektóre rzeczy są powiedzmy zaznaczone już w historii sztuki, ale niektóre można odkrywać zupełnie samodzielnie, poznając, bo narzędziem do tego jest w ogóle poznanie starożytności. I ja bardzo lubię takie wstęgi ciągnąć jakieś, nawet narracyjne, przez te wszystkie wieki. Na przykład, dam taki przykład. Jak Evans odkrył Knossos na Krecie, to w Paryżu na przełomie, na początku XX wieku, zaraz na samym początku, na tym przełomie, powstała moda na żubkulot, na sukienkę, która pochodziła prosto z Knossos i prosto z Akrotiri, z Santorynu dzisiejszego, czyli z Tiri. Można to udowodnić ilustracjami. To są niesamowite rzeczy. Ta moda przetrwała w Paryżu jako coś, jako zupełne nowum na początku wieku. I takie ilustracje pokazuję tym studentom.
Ja może dodam jeszcze, że ostatnio kupiłem album francuski o sztuce ludowej w Polsce, a kupiłem go dlatego, że otworzyłem na takim zdjęciu i na tym zdjęciu była rzeźba Chrystusa Frasobliwego i ja mówię Henry Moore i mówię Cyklady. Kupiłem, przyniosłem
Grażynie. Połączyło się w łańcuch.
Tak.
Ja po prostu nie miałam, jak mi otworzył te strony i że można iść takim tropem, ale można tylko wtedy, jak sztuka jest dobra. Jak ona jest z tych najwyższych lotów, jak ona posiada blask. Bo jak ona jest byle jaka, to tych porównań się nie da przeciągnąć. Po prostu ona wtedy brzmi i ona brzmi zawsze. Czy ona jest współczesna? Dlatego się nie zgadzam na jakieś takie odcięcia, że odtąd dotąd jest sztuka dobra. Po prostu sztuka jest cały czas, albo jej nie ma. Albo jest zakłamanie.
Ale to też pokazuje nam, jak bardzo nam brakuje jednak w tym ogólnym wykształceniu i jak w tej powszechnej wiedzy brakuje tych utrwalonych obrazów dzieł sztuki starożytnej, bo jednak późniejsze okresy są bardziej już utrwalone też przez popkulturę, przez jakąś masowość, a to są cały czas takie sfery, cały czas gdzieś może z lekcji jakiejś historii to pamiętamy z podstawówki mgliście, ale nie są to utrwalone obrazy. Chciałam zapytać o coś takiego, bo program państwa pracowni jest unikatowy i tak jak już wydaje mi się, słuchacze też zdążyli się przekonać do tego, że jest no, i interesujący, i potrzebny, i na pewno rozwijający, to pytanie takie trochę arebu. Jak to się stało, że właściwie zmarginalizowaliśmy tak bardzo takie dziedziny jak nauka języków klasycznych, jak odnoszenie się takie mocne, współczesne w krytyce artystycznej do starożytności, oprócz jakiegoś mówienia o starożytności jako takim zamkniętym okresie, który kiedyś był i właściwie już nie miał chyba większego wpływu na to, co teraz. Czy to są nauki w jakimś sensie niebezpieczne, uczące nas myślenia samodzielnego, otwierające nas na wiele kultur?
Prikaz. po prostu zaraz po wojnie, żeby wyeliminować te wszystkie dziedziny z nauczania, żeby no nie nauczać nawet o historii Polski w taki sposób, że jaśniała kiedykolwiek na sposób jakiejś monarchii czy królestwa, tylko żeby wszystko przenieść w takie czasy, no te komunistyczne, tak trzeba to dosłownie nazwać, socjalistyczne, bo socjalizm to jest jakieś większe jeszcze pojęcie. Ja w tych różnych zadaniach i w tym omawianiu historii sztuki, taki może jeszcze podam przykład, porównując pomniki konne na przestrzeni dziejów, bo zdarza mi się porównywać, jakieś freski z figurami baletowymi, z jakimiś dokonaniami w innych dziedzinach, ale zajęłam się też kiedyś z uczniami pomnikiem konnym i na przykładzie pomnika Piotra Wielkiego na tym Wielkim Głazie w Petersburgu i na przykładzie pomnika Marka Aureliusza po prostu sięgnęłam po trzecią część Dziadów. Dzisiaj młodzież jest bardzo niewykształcona, niechętnie czyta te rzeczy. Ja bardzo chętnie bym zacytowała ten wiersz, bo już Mickiewicz się zorientował, na czym polega różnica między tymi kulturami. I już wtedy było to cierpienie, że trzeba sięgnąć tam, do tych korzeni.
Bardzo
to jest
proszę.
Tak. Tylko może opuszczę, bo on jest zbyt długi. Pomnik Piotra Wielkiego. Z wieczora na drzżu stali dwaj młodzieńce, pod jednym płaszczem wziąwszy się za ręce. Jeden ów pielgrzym przybylec z zachodu, nieznana carskiej, ofiara przemocy. Drugi był wieszczem ruskiego narodu, sławny pieśniami na całej północy. Znali się z sobą niedługo, lecz wiele i od nikilku już są przyjaciele. Ich dusze wyższe nadziemne przeszkody, jako dwie Alpów spokrewnione skały, chodzi na wieki rozerwał nurt wody, ledwo szum słyszą swej nieprzyjaciółki, chyląc ku sobie podniebne wierzchołki. Pielgrzym coś dumał nad Piotra kolosem, a wiersz rosyjski tak rzekł cichym głosem. Pierwszemu z carów, co te zrobił cuda, druga carowa pomnik stawiała, już car odlany w kształcie wielkoluda, siadł na brązowym grzbiecie Bucefała i miejsca czekał, gdzie by wjechał konno, lecz Piotr na własnej ziemi stać nie może, w ojczyźnie jemu nie dość przestronnie, po grunt do niego posłano za morze. Posłano wyrwać z finlandzkich nadbrzeży wzgórek granitu. Ten na pani słowo płynie po morzu i po lądzie bierze i w mieście pada na wznak przed carową. Już wzgórek gotów, leci car miedziany, car knutowładny na todze Rzymianina, wskakuje rumak na granitu ściany, staje na brzegu i w górę się wspina. Na tej podstawie świeci w starym Rzymie kochanek ludów, ów Marek Aureli, który tym naprzód rozsławił swe imię, że wygnał szpiegów i donosicieli. A kiedy zdzierców domowych poskromił, gdy nad brzegami Renu i Paktołu hordy najeźdźców barbarzyńskich zgromił, do spokojnego wraca kapitołu. Piękne, szlachetne, łagodne ma czoło, na czole błyszczy myśl o szczęściu państwa. Rękę poważnie wzniósł, jak gdyby w koło miał błogosławić tłum swego poddaństwa, a drugą rękę opuścił na wodze. Rumaka swego zapęty ukraca. Zgadniesz, że mnogi lud tam stał na drodze i krzyczał: cesarz, ojciec nasz powraca. Cesarz chciał zwolna jechać między tłokiem, wszystkich ojcowskim udarować okiem. Koń wzdyma grzywę, żarem z oczu świeci, lecz zna, że wiezie najmilszego z gości, że wiezie ojca milionom dzieci i sam hamuje ogień swej żywości. Dzieci przyjść blisko ojca widzieć mogą. Koń równym krokiem równą stąpa drogą. Zgadniesz, że dojdzie do nieśmiertelności. Car Piotr wypuścił rumakowi wodze. Widać, że leciał tratując po drodze. Od razu wskoczył, aż na sam brzeg skały. Już koń szalony wzniósł w górę kopyta. Car go nie trzyma, koń wędzidłem zgrzyta. Zgadniesz, że spadnie i pryśnie w kawały. Od wieków stoi, skacze, lecz nie spada, jako lecąca z granitów kaskada. Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie, lecz skoro słońce swobody zabłyśnie i wiatr zachodni ogrzeje te państwa, i cóż się stanie z kaskadą tyraństwa? Bardzo aktualny wiersz, Dziady należy czytać i można te dwa pomniki i te dwie kultury cywilizację, bo przecież Rosjanie są cywilizacją turańsko-bizantyjską, my jesteśmy łacińską, Niemcy też są bizantyjską przez Teofano. Przez księżniczkę Teofano. Dlatego po prostu się nie możemy tak czasami porozumieć wszyscy tutaj w tym kotle. Po prostu przyjęliśmy chrzest przez Pragę z Rzymu.
Czyli tak, może rzeczywiście kluczem do tej istotności, ważności powrotu do języków klasycznych jest jednak świadomość tego, że jesteśmy wyrośli z cywilizacji łacińskiej i wszelkie zdobycze kultury Europy Zachodniej są dzięki tej cywilizacji po prostu powstały.
Tak, ja bym tutaj może jeszcze dodał, dlaczego usunięto te języki. Te języki, ponieważ się nimi zajmuję i, że tak powiem, znam je od podszewki, one są dla mnie matematyczne. Bo to jest czasami jak rozwiązywanie matematycznego zadania, tłumaczenie jakiegoś zdania. To nie jest tak, że się bierze, czyta i od razu ma się gotowy przekład, tylko czasami trzeba się zastanowić, które słowo z którym połączyć, w jakim ono jest przypadku, jaki jest czas użyty, dlaczego jest taki czas użyty. To wymaga myślenia. Te języki uczą nas myślenia i myślę, że chciano, żebyśmy my przestali myśleć. Dlatego się pozbyto tych języków. Bo te języki uczą nas myślenia, kojarzenia faktów, kojarzenia słów, nadawania im jakiegoś odpowiedniego znaczenia. To według mnie spowodowało, że te języki zostały wyrugowane. I wmówiono nam, że te języki nie, że po co się uczyć, przecież nikt nie porozmawia w tym języku.
Już samo takie określenie, że języki martwe, prawda? Już tak, takie na takim poziomie znaczeniowym jest odstręczające. Mhm. Jest pan też tłumaczem, tłumaczy pan i wydaje pan te książki, są wydawane te książki w pana tłumaczeniu. Teodora Prodromosa, Przygody Rodante i Dosyklesa, to jest jedna książka, która się ukazała w pana tłumaczeniu. Michał Panaretos, druga.
Kronika Trapezunska.
Tak, i Opowieści Pielgrzyma. Też w pana tłumaczeniu. Czy te tłumaczenia współczesne na ten nasz język współczesny są możliwe na tyle, że one są w stanie swoją urodą jakąś czy treścią dotrzeć do czytelnika? Czy one mają powodzenie? Dla kogo jest ta literatura teraz?
Ja myślę, że ta literatura jest i tak dla nas wszystkich, dla wszystkich zainteresowanych. Ona nie jest tylko dla specjalistów. Że w tej literaturze możemy znaleźć całe bogactwo opisania człowieka.
A jak pan pracuje nad tym tłumaczeniem? Czy stara się pan maksymalnie uwspółcześnić ten język, oddać treść, czy właśnie przełożyć trochę tę urodę greki na język polski jednak? Trochę tak zachwycić tą greką podskórnie, mimo tego, że język polski jest komunikatywny w tym momencie.
Akurat, że tak powiem, jak tłumaczyłem Michała Panaretosa, tam trudno było jakąś ładną polszczyznę zastosować, ponieważ to jest taki dość suchy tekst, ale ważny dla historyka. Natomiast jeśli chodzi o Prodromosa, to rzeczywiście to jest romans bizantyński, żeby nam się źle nie kojarzył, tak jak z naszym romansem, że to nie jest żaden harlekin, broń Boże. Tam już trzeba było wybrać tak, żeby to się dość dobrze czytało, ale jednocześnie miałem za zadanie, żeby pozostać wiernym tekstowi. Jak najbardziej. Nie chodziło o to, żebym go spoetyzował ponownie, tylko żebym przetłumaczył dość wiernie.
Ja też chciałabym, żeby na antenie wybrzmiała nasza wczorajsza rozmowa. Odnośnie, na pewno pan Marcin pamięta,
tak,
bo na to się trochę umawialiśmy. Odnośnie tego, uwaga, jak języki klasyczne, łacina i greka, mogą stać się naszym, w jakimś sensie, jakąś naszą strefą oporu, czy naszą strefą niezależności i wolności przez niepoddawanie się algorytmom i całemu, że tak powiem, systemowi AI.
Tak, wczoraj o tym rozmawialiśmy rzeczywiście. Chodzi o to, że wydaje mi się, na tyle, na ile rozumiem AI, w jaki sposób ona działa, że ona nie podoła, że nie będzie w stanie przetłumaczyć tekstów z greki i z łaciny, że do tego jest na szczęście potrzebny ludzki umysł, że jest tak szeroka gama znaczeń poszczególnych słów łacińskich czy greckich, że czasami nie wiem,
i ten słowo... szyk przestawny.
Szyk, jeszcze
prawda?
Tak.
To jest nie do pokonania.
Czasami jest trudne, czasami jest coś domyślne, jakieś orzeczenie. I myślę, że z tym sobie nie poradzi sztuczna inteligencja. Że tutaj będzie nadal potrzebny człowiek. I że warto się uczyć tych języków po to, żeby wygrać ze sztuczną inteligencją.
Jeszcze z Paideją sobie nie poradzi.
A pani Grażyno, czy sztuczna wychowanie. Inteligencja w takim razie poradzi sobie ze sztuką? W takim sensie, że powstają obrazy wygenerowane przez AI, one są poprawne, ale czy czegoś w nich brakuje, czy nie?
No może tego blasku. No może blasku brakuje.
Tylko
i
teraz...
myślę, że... Mhm. Bo myślenie jest domeną sztuki. Powtarzam to za filozofią klasyczną. Nie jest poznaniem. Arystoteles powiedział, że największą przyjemnością człowieka, jaką ma, jest poznanie. Przez sztuczną inteligencję niczego się nie pozna. Po prostu. I nie dojdzie do konkretu przez no to swoje sztuczne myślenie, ta sztuczna inteligencja. Tam nie nastąpi takie poznanie, żeby było zreflektowane, bo musi być zreflektowane w umyśle, żeby, no, żeby powstała myśl przez nasz rozum, przez prawy rozum musi być zreflektowany. To są takie zależności od, nie wiem, od cnót, od najwyższych wartości to zależy. I naszą pracownię nazwaliśmy pracownią otwartych oczu, dlatego że sprawdziłam to praktycznie. Po kilku latach wykładów zrozumiałam, że ludzie napisali gdzieś tam, znalazłam jakiś artykuł o tych wykładach zupełnie przypadkowy, też z różnych wypowiedzi tak wynikało, które dostawałam, że teraz jest inaczej, że teraz ścielą biały obrus na Wigilię, teraz się przyglądają boniowaniu, skąd pochodzi, teraz wiedzą, która kolumna co podpiera. Nawet w modernizmie, na przykładzie hotelu Puro, tutaj poznańskich architektów, Mai Michała Ankersteinów, da się wytłumaczyć związki z przeszłością, ze starożytnością. To jest dobry modernizm, akurat to jest dobry przykład w Łodzi. Po takie przykłady też sięgamy. I jeszcze chciałam powiedzieć, że bez filozofii nie da się. Filozofia jest najlepszym narzędziem, ta klasyczna. Robiliśmy wykłady otwarte u nas w pracowni. Zapraszaliśmy pana Arkadiusza Robaczewskiego do siebie i zbieraliśmy bardzo wielu słuchaczy. Nawet w czasie tak zwanej pandemii przychodziło po 20-25 osób młodych, zainteresowanych. I myślę, że ze skutkiem.
Też lubię myśleć o tym sięganiu, uczeniu się, wracaniu, poznawaniu swoich korzeni jako o tej metodzie na bycie zawsze wolnym, bo jak wiemy, skąd jesteśmy, skąd przychodzimy, co za nami stoi, jaka przeszłość, jaka historia, no to po prostu wiemy, kim jesteśmy. A jak wiemy, kim jesteśmy, no to jesteśmy już wolnymi ludźmi. Też zachęcam Państwa, naszych słuchaczy, do śledzenia artystycznych dokonań pani Grażyny Strykowskiej i pana Marcina Cyrulskiego, bo również pan Marcin Cyrulski, pod okiem chyba tak mogę powiedzieć, właśnie klasycznego modelu mistrz i uczeń.
No to już zupełnie partnersko.
Też tak
poszło
myślę.
Poszło bardzo szybko.
Też tak myślę, poszło bardzo szybko. Też maluje, też tworzy. To są bardzo, w mojej ocenie, udane wystawy, udane prace, więc warto zobaczyć, jak te nauki, wydawałoby się tak odległe od siebie, się nawzajem wspierają i budują.
Dla ciekawości słuchaczy mogę zapowiedzieć, tylko jeszcze nie mamy miejsca, nie mamy takiej przestrzeni, w której byśmy chcieli to pokazać, ale pracę już gromadzimy. Właściwie w hołdzie tym wszystkim naszym dociekaniom i pracy dotychczasowej planujemy wystawę Bieg do Grecji własnych współczesnych prac pod takim właśnie zadziwiającym tytułem Bieg do Grecji.
To bardzo dziękuję. Nasza audycja już dobiega końca. Ja Państwu mogę obiecać, że jak tylko będziemy znali termin, miejsce już wystawy Bieg do Grecji, to Państwo będą na pewno o tym poinformowani. Bardzo dziękuję. Gośćmi dzisiejszego Arsenału Kultury byli pani Grażyna Strykowska i pan Marcin Cyrulski.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.